just. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Dziś będziemy mówić o konsolidacji branży budowlanej przeciw bezprawiu. Będziemy mówić dokładnie o tak zwanych podwykonawcach, usługodawcach, po prostu o ludziach, Polakach, którzy zostali poszkodowani po prostu za to, że wykonali swoje zadanie i nikt im za to nie zapłacił. Nie mogą również upomnieć się w jakiś sposób o sprawiedliwość. O tym wszystkim i nie tylko w naszym dzisiejszym programie zapraszamy bardzo serdecznie. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan dr Mariusz Miąsko, prezes Stowarzyszenia Najlepsza Droga. Panie doktorze, jeździmy po drogach, chcemy, aby te drogi były bardzo dobre, ale nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że część tych dróg została wybudowana cudownie, bo za darmo.
No nie za darmo, panie redaktorze, bo z pieniędzy prywatnych inwestorów, czyli polskich przedsiębiorców, tudzież tu zgromadzonych podwykonawców polskich, małych i średnich i czasami mikroprzedsiębiorców, którzy wyasygnowali własne środki, własne pieniądze, czasami oszczędności całego życia po to, żebyśmy mogli jeździć po drogach tak zwanych publicznych. Tymczasem absolutnie one w znaczącej części, w ogromnej części wcale nie są publiczne. To są w dużej części drogi prywatne, wybudowane za prywatne pieniądze. Owszem, są inwestorzy, którzy, jak Skarb Państwa, którzy wyasygnowali środki na budowę tych dróg, na przykład ze środków unijnych, ale te środki bardzo często zostały zdefraudowane przez różne podmioty, w tym zorganizowane grupy przestępcze. Natomiast te drogi faktycznie w dużej mierze powstały właśnie z prywatnych środków polskich podwykonawców. Ja tu, panie redaktorze, chciałem serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i w telewizji Trwam za, i panu redaktorowi za cykl tych audycji, bo jak widać, nas jest nie coraz mniej, tylko coraz więcej. Dzisiaj zaprosiliśmy tutaj na audycję, poprosiliśmy, żeby wzięli w niej udział także przedstawiciele dwóch innych ogólnopolskich stowarzyszeń zrzeszających polskich podwykonawców. Podwykonawców oszukanych zarówno przy budowie dróg krajowych i autostrad, jak i tak zwanej kubaturówki, jak również przy inwestycji energetycznych. Jest nas, proszę Państwa, coraz więcej i na tym nam bardzo zależy, żeby dobrze to wybrzmiało, żeby zrozumieli to i urzędnicy, i przedstawiciele generalnych wykonawców, że jest nas coraz więcej wbrew staraniom niektórych urzędników. Otóż przed jedną z audycji jeden z urzędników z kluczowej polskiej instytucji próbował nakłaniać członków naszego stowarzyszenia do opuszczenia tego stowarzyszenia, w zamian za co miałby się to wiązać z określonego rodzaju korzyściami przy, jeśli dobrze zrozumieliśmy, rozliczeniu. Jeżeli potrzeba oczywiście świadków, bardzo chętnie tego świadka przedstawimy. A nas, proszę Państwa, wbrew staraniom różnego rodzaju osób i sił i grup oddziaływania nie jest mniej, tylko jest radykalnie coraz więcej. I zachęcam każdego podwykonawcy, który został oszukany przy dowolnej inwestycji publicznej, do tego, żeby się zgłaszali, żebyśmy, proszę Państwa, się konsolidowali i stanowili jeszcze większą siłę. Na pewno tę walkę musimy wygrać, ponieważ mamy taką sytuację, że po jednej stronie mamy wprost, brutalnie, bezczelnie oszukanych podwykonawców, polskich przedsiębiorców, a po drugiej stronie mamy często, nie zawsze, bo żeby to nie pokrzywdzić też niektórych generalnych wykonawców, ale często mamy po prostu zorganizowane grupy przestępcze. I to, proszę Państwa, my mamy rację. Za nami stoi prawo i za nami musi stanąć państwo jeszcze. I bardzo proszę tutaj i zwracam się serdecznie do pana ministra Ziobro, do pana premiera z apelem o to, aby państwo bardzo wyraźnie za nami stanęło. Ja już bardzo dziękuję i panu ministrowi Warchołowi z Ministerstwa Sprawiedliwości i pani minister Emilewicz, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii za wsparcie, ale jeszcze potrzebujemy go dużo, dużo więcej tego wsparcia.
Panie doktorze, w takim razie powiedzmy, w jaki sposób dochodzi do tych nieprawidłowości, tak naprawdę do kradzieży cudzych pieniędzy i to nie jednej osoby, tylko kilkuset tych osób. Jak na to również reagują organa państwa, takie jak prokuratura i sądy, bo gdzieniegdzie sądy przyznają rację, a gdzieniegdzie zupełnie w innym kierunku to idzie.
No więc tak, zacznijmy od tej prokuratury. Prokuratura to bardzo często najchętniej to by albo umorzyła wszystkie śledztwa, albo by w ogóle nie podejmowała tych śledztw. Gdyby nie tutaj znowu ogromny wysiłek Ministerstwa Sprawiedliwości wiele miesięcy temu, które na nowo, jeśli dobrze pamiętam, wszczęło i wznowiło, doprowadziło do wznowienia bodajże 70 nowych śledztw prokuratorskich, to gdyby nie ta inicjatywa odgórna Ministerstwa Sprawiedliwości, to prawdopodobnie prokuratura w ogóle nie byłaby zainteresowana ściganiem. To po pierwsze, co jest nie do wiary, że żyjemy w państwie prawa, a taka sytuacja ma miejsce. Natomiast jak dochodzi do tych przestępstw?
Może jeszcze właśnie jak dochodzi, dopowiem, że pan doktor również dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, który podlega Ministerstwu Sprawiedliwości, prowadzi taką analizę, w jaki sposób są dokonywane te przestępstwa, takie, że tak powiem, jakie są metody. I pan się doliczył kilku tych metod. To tak może w skrócie, jak to wygląda?
Kilkunastu oczywiście jest takich 18 podstawowych schematów, które mnie osobiście udało się ustalić w ciągu 8 lat pracy nad tą materią. Nie w sposób dokładnie opisywać każdej z nich, ale z grubsza można powiedzieć biznes przy budowie dróg krajowych i autostrad i budowie w tak zwanej kubaturowej i także sieci i trakcji energetycznych polega w dużej mierze na tym, że z najróżniejszych powodów generalnie wykonawcy nie rozliczają podwykonawców i już z tego mają zysk. Oczywiście to jest wiele podmodeli. Wyłudza się także środki z gwarancji, z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych, gwarancji bankowych. Tych schematów jest, tak jak ja powiedziałem, jak ja skatalogowałem, około 18. Oczywiście nie jest to katalog zamknięty, dlatego że zawsze, można powiedzieć, zorganizowana przestępczość będzie szukała kolejnych metod, ale mamy, wbrew temu, co się może wydawać, bardzo dobrze skatalogowane i opisane te schematy i teraz trzeba je po prostu umieć odwzorcować na poziomie organów ścigania i trzeba przejść do działania. Trzeba po prostu zacząć, proszę Państwa, ścigać przestępców i wsadzać ich tam, gdzie jest ich miejsce, bo póki co to jedyną osobą znaną mnie, która siedzi w więzieniu, jest tata pana doktora Wolaka, który nie miał za co rozliczyć się z dalszymi swoimi podwykonawcami i z tego, ponieważ nie otrzymał pieniędzy od generalnego wykonawcy i z tego tytułu on, podwykonawca, Bogu ducha winien, siedzi w więzieniu. A nie znam ani jednego przypadku. To jest kuriozalne, aby jakikolwiek przedstawiciel zorganizowanej grupy przestępczej siedział. Czas to zmienić.
Panie doktorze, powiedział pan o tych bankach i ubezpieczycielach. Wiemy, że firmy ubezpieczeniowe to są potężne firmy, to bardzo duże mają pieniądze. Prawników to po prostu porządne firmy. Tak samo banki. I w tym wypadku również oni padają również tego ofiarą, ale nie widać, żeby banki i ubezpieczalnie, że tak powiem, też stanęły w jednym szeregu z osobami pokrzywdzonymi, czyli z ludźmi, z firmami, tylko udają, że tematu nie ma, ale też nie wiem, czy oni też w jakiś sposób próbują tej sprawiedliwości dociec, bo jeśli nie, to ja się zastanawiam, a może oni też uczestniczą w tej grupie przestępczej?
No tak, każdy bank i towarzystwo ubezpieczeniowe posiada swoją radę nadzorczą i powinien się zastanowić tak naprawdę, na co asygnuje, czy wypłaca się środki z tytułu rozliczenia ubezpieczeń, w dużym uproszczeniu mówiąc. Ale ja myślę sobie, że problem jest troszeczkę inny. Otóż są to instytucje zaufania publicznego. I teraz żaden bank w mojej ocenie ani Towarzystwo Ubezpieczeń nie może otwarcie przyznać, że padło ofiarą przestępstw. Ponieważ gdyby przyznało, natychmiast utraciłoby zaufanie publiczne i mogłoby to skutkować niekorzystnie na wyniki finansowe.
Dobrze, rozumiem w takim razie, bo że to taka delikatna dla nich bardzo sprawa. No trudno, że powiedzieć tak, padliśmy ofiarą, nasza kasa pusta. Ale to nie oznacza, że nie powinni zabiegać u odpowiednich organów państwowych o to, aby ukarać winnych, aby odzyskać należności u prokuratury, w sądach, w ministerstwach, instytucjach innych. Czy widzi pan, że takie starania są?
Więc tak, zwracam się do wszystkich przedstawicieli rad nadzorczych tych instytucji o zweryfikowanie, jaki był procent wypłat środków z tytułu gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowych przy budowie dróg i autostrad.
Dziękuję. Proszę proszę Państwa, na naszym programie jest również pan profesor i senator Jan Żaryn, pan profesor, że tak powiem, w biegu i również za chwilę będzie musiał nas pan opuścić, również inne ważne państwowe obowiązki. Panie senatorze, zna pan tę sytuację bardzo dobrze, bo tak mi tutaj relacjonowali wcześniej państwo. Jest pan również znany z tego, że pan wspiera te osoby. Jak pan senator patrzy na tę sytuację z punktu widzenia państwowotwórczego? No, senator, osoba, która, no, reprezentant też państwa. Jak egzamin zdaje państwo w tym wypadku?
Chcę najpierw powiedzieć, że zdają egzamin przede wszystkim podwykonawcy, polskie firmy budowlane, dlatego że ja przynajmniej dotarłem do tego środowiska za pośrednictwem, rzecz jasna, mojego biura senatorskiego, konkretnie pan Zbigniew Krajewski, tu nieobecny, ale jeden z grupy podwykonawców polskich, firma także budowlana, dotarł do mnie i dzięki temu rozpoznałem państwa środowisko. I po kolei wszystkich tutaj niemal obecnych i jeszcze więcej osób rozpoznałem i zobaczyłem, że jesteście bardzo dobrą, solidarną grupą ludzi, która postanowiła się wzajemnie wspierać po to, żeby dojść do sukcesu, który liczę na to, że się ostatecznie stanie waszym udziałem, szczególnie, że mają państwo tak wspaniałego mecenasa, którego też właśnie za pośrednictwem państwa poznałem. A dlatego to podkreślam, że trzeba sobie powiedzieć, że oddolna presja, jaka w tej kwestii jest szalenie istotna, skłania do takiej ogólniejszej refleksji, że jeżeli by państwo sami nie byli tak zdeterminowani, to już można powiedzieć, że do tego nawet dzisiejszego etapu byście nie doszli. Doszliście dzięki temu, że jesteście razem i że macie rację, prawda jest po waszej stronie i wam się te pieniądze po prostu należą. Ale jesteście zdeterminowani, żeby do tego aktu sprawiedliwości doprowadzić. I to jest najistotniejsze. My jako na przykład senatorowie mamy oczywiście szansę i próbujemy to czynić, żeby być pośrednikami między waszą oddolną siłą, a tymi urzędnikami państwa polskiego, którzy dzisiaj także należą do mojej formacji i rządzą.
Panie senatorze, ma pan mandat społeczny do tego, aby tak występować, po prostu.
No. Nie miałbym tego mandatu, gdyby ta grupa społeczna konkretna nie chciała się zorganizować. Ale chcę też powiedzieć bardzo wyraźnie, że zdecydowana większość tych spraw, które są tą wyraźną taką niesprawiedliwością dziejową, miały miejsce w latach ekipy poprzedniej. To ona niestety jako pierwsza zawaliła sprawę i postawiła podwykonawców w sytuacji dużo gorszej wobec tych inwestorów głównych i głównych wykonawców, którzy niewspółmiernie mieli więcej siły, więcej argumentów, ale nie merytorycznych, tylko właśnie wynikających z różnych luk prawnych i mogła sobie pozwolić na to, żeby oszukiwać podwykonawcze firmy budowlane polskie. Niestety ta formacja, którą ja dzisiaj reprezentuję tutaj, jest w sytuacji, w której musi się zmierzyć z tą rzeczywistością poprzednią. No i cóż, mierzy się nie do końca dobrze, żeby była jasność. Ja nie czuję pełnej satysfakcji z tego, co na dziś widzę. Z jednej strony jest przygotowywana ustawa w Ministerstwie Sprawiedliwości i to jest ta tak zwana autostradowa, jeśli dobrze pamiętam jej skrót. I to jest dobra ustawa, która ma za zadanie chronić na przyszłość tych wszystkich, którzy by znaleźli się w tej samej niebezpiecznej sytuacji, że podpisują kontrakty z głównym wykonawcą, a potem główny wykonawca ma bardzo dużo argumentów poza merytorycznymi, żeby nie płacić za wykonaną, odebraną de facto pracę, bo po tych autostradach i drogach my jeździmy, więc one są odebrane, tylko podwykonawcy nie dostali pieniędzy. I to jest pierwsza kwestia. komisja. Apeluję do pana ministra sprawiedliwości, do pana premiera, z którym jestem w kontakcie w tej sprawie listownym, dlatego że jako senator mam prawo pisać wszędzie listy i wszyscy mają obowiązek mi na te listy odpowiadać. Nie można tej kwestii zostawić w sposób nierozwiązywalny na dzisiaj, a rozwiązaniem jest między innymi ochrona polskich firm podwykonawczych także na przyszłość, czyli ta ustawa, która jest przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, winna być skierowana przez rząd do parlamentu. I druga sprawa to jest oczywiście to, co z mojej wiedzy dzieje się, to znaczy prokuratorzy podjęli różne sprawy, które były pozamiatane pod dywan i dzisiaj są już wznowione i te wznowienia rokują jakąś nadzieję, że będą w związku z tym także efekty w postaci należnie wypłaconych pieniędzy. Czy tak się stanie, czy też inną drogą to się stanie, negocjacyjną, pod naciskiem dzisiejszej ekipy w Gdace rządzącej wobec tych głównych wykonawców, to jest oczywiście droga przyszłości i zobaczymy, czy ten znak zapytania zostanie zamieniony w jakąś pewność. Faktem jest, że dzisiejsza ekipa rządowa nie jest może najlepiej przez państwa oceniana i ja się nie dziwię, żeby była jasność, ale naprawdę wydaje się, że robi w tej chwili wszystko, co jest dostępne, żeby ten nawis, który został potworzony przez poprzednią ekipę, rozwiązać i miejmy nadzieję, że to się stanie. No, mam
panie
nadzieję,
senatorze, to, tak naprawdę to dzięki też temu takiemu naciskowi z jednej strony różnego rodzaju mediów, tych stowarzyszeń, ale też no, dzięki temu, że i senator z tej opcji politycznej mówi halo, halo, to nie tak.
Tak, jest nas i posłów i senatorów na tyle dużo, którzy się zaangażowali w tę sprawę, że stanowimy jakieś pole nacisku. Natomiast na ile skuteczne, zobaczymy. Proszę mi wierzyć, że po stronie rządu, przynajmniej tych ministrów, z którymi ja rozmawiam, jest na pewno dobra wola. Natomiast no, poza dobrą wolą musi być jeszcze konkret i państwo mają pełne prawo, żeby na to oczekiwać. Szczególnie tutaj po mojej lewej stronie stoi pan Wolak, syn pana Krzysztofa Wolaka, który znajduje się w więzieniu i który jest osobą ewidentnie pokrzywdzoną. Został potraktowany jako przez sąd, jako słup, który rzekomo nie wypłacał pieniędzy swoim z kolei podwykonawcom, dlatego że chciał w ten sposób ich oszukać, a de facto nie był słupem, tylko był sam oszukanym przez głównego wykonawcę przez 2 lata podmiotem budowlanym i to ten, który go wprowadził do takiej sytuacji, powinien za to odpowiadać, zarówno sądownie, jak i finansowo. To jest jakiś matryks, w którym się znajdujemy, ale takie prawo dzisiaj obowiązuje i na tym polega też przeszkoda, przez którą my nie możemy przedrzeć się po to, żeby zniwelować zaszłości. Stąd jeszcze raz, ustawa autostradowa przynajmniej na przyszłość może być gwarancją tego, że zostanie tego typu patologia już niepowtarzalną.
Panie senatorze, wiem, że za chwilę musi pan nas opuścić. Te ważne też inne obowiązki państwowe, ale jeszcze to pytanie o to, czy nasze państwo zdaje egzamin. Bo tutaj, czy to pana Wolaka, czy innych, to polska administracja skarbowa do tego również doprowadziła. Sądy nie dopatrzyły się tutaj pokrzywdzonych osób. Ekipa rządowa chce zmieniać i zmienia trochę sądownictwo i ten cały ustrój sądowy, ale to spotyka się z ogromnym oporem. I jakoś część naszego społeczeństwa ludzie nie chcą zrozumieć albo jakoś przyjąć do wiadomości, że są ludzie pokrzywdzeni i są to ludzie pokrzywdzeni przez ludzi w togach.
No, ja jestem senatorem, reprezentuję władzę ustawodawczą, na pewno nie reprezentuję władzy sądowniczej w Polsce. Sądy mamy takie, jakie mamy. Obywateli też nie zmienia się ich mentalności, ich charakteru, ich różnego rodzaju uwarunkowań tylko dlatego, że przez 3 lata rządzi jakaś konkretna ekipa. My wszyscy mamy dłuższe życiorysy. Wierzę w to, że zmieniamy się jako Polacy, wyzwalamy się z różnych zawirowań, w których byliśmy uwikłani. Mam nadzieję, że także grupa sędziowska w Polsce coraz bardziej się unowocześnia i coraz bardziej staje się normalną strukturą w normalnym, demokratycznym społeczeństwie, ale to musi być proces. My nie jesteśmy władzą totalitarną, tylko demokratyczną.
Dziękuję, mówił pan profesor i senator Jan Żaryn. Oczywiście, proszę państwa, są i uczciwe sądy i uczciwi sędziowie, ale tutaj mamy akurat przykład osób, które no niestety trafiły na tych chyba drugich, no różnie to można oceniać, ale zapraszamy państwa do tego, aby pozostać tutaj razem z nami, ponieważ jeśli tego tematu tak naprawdę nie naprawimy, to w jaki sposób wybudujemy kolejne drogi, jak będziemy je remontować, bo kto je będzie remontował, skoro nie będzie polskich firm?
Pani Anna Niecie-Mrzygłód, kierownik działu prawnego Kancelarii Wigan, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani kierownik, jak słyszymy, sprawa wykonawców i podwykonawców poszkodowanych dalej się ciągnie, ale wasze biuro dokonuje analiz prawnych. Co z tych analiz prawnych wynika i w jakim kierunku tutaj idziecie?
Witam państwa bardzo serdecznie. Ja tutaj, odpowiadając na pani pytanie, mogę powiedzieć tyle, że my od wielu lat, tak jak już zostało wcześniej wskazane, od wielu lat podejmujemy szereg działań na różnych płaszczyznach, w bardzo szerokim obrębie, które mają na celu po prostu doprowadzić do wypłaty tych środków, o których tutaj wszyscy wspominamy, tak? Mających zabezpieczyć normalne funkcjonowanie ludzi, którzy wykonali roboty, głównie mówimy tutaj o robotach i pracach na przybudowach dróg i autostrad, a którzy po prostu nie otrzymali swojego wynagrodzenia za wykonane prace. W związku z powyższym, z uwagi na to, że tutaj prezes dr Mariusz Miąsko, prowadząc bardzo pogłębioną analizę w kontekście schematów działań, o których tutaj już wspomniał, przyjrzeliśmy się temu, dzięki temu jeszcze bliżej, analizując poszczególne schematy wykonywanych działań, też dzięki temu, że pojawili się nowi członkowie naszego stowarzyszenia, którzy też przedstawili kolejne okoliczności swoich spraw i dzięki temu jakby zaczęliśmy weryfikować wszystko jakby, może nie od nowa, ale jeszcze w sposób bardziej pogłębiony, tak, w sposób szerszy i dzięki temu zastanowiła nas jeszcze jedna kwestia. Jak się ma cała ta sprawa w związku z samą instytucją i mechanizmem związanym z prawem zamówień publicznych, tak? Jak się to kształtuje w kontekście systemu, jaki u nas w Polsce funkcjonuje i w kontekście przepisów, jakie zostały wprowadzone w związku z zamówieniami publicznymi, ponieważ podwykonawcy, którzy realizują, wszyscy ci państwo, którzy są tutaj i ci, którzy są członkami naszego stowarzyszenia oraz innych też stowarzyszeń oczywiście, realizują poszczególne zlecenia na podstawie kontraktów, które zostały wybrane i wygrane przez określone podmioty, których tutaj już nazw nie chcę przytaczać, natomiast o których pewnie wszyscy dobrze wiemy. I pytanie pojawia się następujące. Czy rzeczywiście kontrakty wygrane przez tych wykonawców, zlecone przez zamawiających, czyli przez urzędników, tak, notabene, którzy reprezentują nas i nasz skarb państwa, no bo jakby prawo zamówień publicznych do tego służy, tak, żeby szacować koszty wykonania określonych robót, najczęściej ma to związek jakości do ceny, żeby odnosił się w sposób jak najbardziej korzystny, tak? I pytanie jest takie, czy ci ludzie, którzy zlecili wykonanie tych robót podwykonawcom, to są osoby, które rzeczywiście powinny te kontrakty posiadać. I tutaj zastanowiła nas ta kwestia, zaczęliśmy tę kwestię pogłębiać, weryfikować, analizować i na skutek tych właśnie analiz pojawiło się szereg różnego rodzaju wątpliwości. W związku z powyższym będziemy ten temat jeszcze bardziej pogłębiać i weryfikować w kontekście tego, czy rzeczywiście podmioty, które mają za zadanie i które miały za zadanie zlecać wykonanie określonych czynności, były rzeczywiście podmiotami uprawnionymi do tego, żeby te kontrakty zyskać i czy zamawiający, czyli urzędnicy, którzy te kontrakty zlecili, byli podmiotami odpowiednimi, znaczy czy oni rzeczywiście odpowiednim podmiotom zlecili wykonanie tych prac. No bo jakby sytuacja jest dosyć trudna. Już po raz kolejny w sposób jakiś tam medialny staramy się zwrócić uwagę na to, że osoby, które po prostu są osobami poszkodowanymi i tutaj tak jak pan Łukasz Wolak, pan Marcin Kuder, czy państwo, którzy tutaj wszyscy się zgromadzili, po prostu są teraz obecnie w sytuacji takiej, w której tak naprawdę nigdy nie powinni się znaleźć, szczególnie biorąc pod uwagę okoliczność taką, że urzędnicy i różnego rodzaju podmioty przedstawiają im pytania i przedstawiają tezy, że oni próbują się teraz wzbogacić. Tutaj jakby nie ma mowy o wzbogaceniu. Ci ludzie ponieśli określone koszty, które związane były z tym, że musieli ponieść koszty paliwa, koszty ubezpieczeń chociażby tych sprzętów, koszty pracowników, tak? Musieli pokryć te koszty. To są realne koszty faktyczne, które rzeczywiście się pojawiły, które oni musieli zabezpieczyć i bez których jakby te roboty nie byłyby wykonane. W związku z czym żądają zwrotu po prostu kosztów poniesionych plus tego, co było im zobowiązane za wykonane prace. Więc to nie jest rzecz, która im się nie należy, tylko to są pieniądze, które zostały na mocy kontraktu im zgodnie w porozumieniu ustalone, a których oni po prostu nie dostali. Wobec powyższego jakby nie powinno budzić żadnych wątpliwości ani przez organy, ani przez te podmioty, które były z nimi które z nimi zawierały te umowy, ani przez sądy, ani przez prokuraturę, do których zostały składane wnioski o zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. I cieszymy się bardzo, że mamy takie osoby jak senatora Jana Żarna, który tutaj się pojawił i który, tak jak Państwu wcześniej wspomniał, po prostu mają i zmierzają w kierunku takim, żeby wesprzeć tych państwa i doprowadzić do sytuacji, w której rzeczywiście zostaną w jakimś stopniu ich szkody po prostu rozliczone i ich wynagrodzenie po prostu im wypłacone, bo to jest wynagrodzenie, które im się zwyczajnie należy. To nie jest nic ponadprzeciętnego, co oni żądają, tylko to są po prostu pieniądze i zobowiązania, które są im po prostu należne.
No i miejmy nadzieję, że ta sprawa nabierze jeszcze większego tempa, bo ciągnie się to już bardzo wiele lat.
Tak, no my zaangażowani jesteśmy już w to wiele lat, a te osoby czekają na te pieniądze, zakładam, że jeszcze dłużej, tak? Więc jakby kwestia jest taka, że to są ludzie, którzy założyli swoje pieniądze ze swojego prywatnego, bardzo często majątku i czekają po prostu na rozliczenie. No jest to kuriozum, po prostu jest to kuriozum.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, są z nami osoby poszkodowane, osoby, które straciły firmy, czasami cały majątek swojego życia, ale również są w więzieniu. Posłuchajmy ich historii, bo to też dzięki nim po polskich drogach jeździmy po prostu dzisiaj lepiej.
Przypomnijmy, proszę Państwa, mówimy o konsolidacji podwykonawców branży budowlanej w obliczu, no tak naprawdę, bezprawia. Na ten temat rozmawialiśmy już w okolicach Ciechocinka, rozmawialiśmy we Wrocławiu, dzisiaj jesteśmy pod polskim parlamentem, Sejmem, coraz bliżej do ministerstwa. Panie, nasz kolejny rozmówca, pan dr Łukasz Wolak, chciałbym przypomnieć tę sytuację pana taty, czyli pana Krzysztofa, który, no niestety, siedzi, widzi świat zza krat. Może najpierw zapytam o samopoczucie taty.
Dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, tak jak Pan wspomniał, spotykamy się już po raz trzeci, tym razem w stolicy, blisko Parlamentu Polskiego. Bardzo się cieszę, że Państwo zaangażowali się w nie tylko nagłośnienie, ale w pomoc przede wszystkim tym wszystkim poszkodowanym podwykonawcom, w pokazanie społeczeństwu całej tej tragedii, która się z tym wiąże. Wracając do Pana pytania o samopoczucie taty, ono nie jest najlepsze, a mógłbym powiedzieć, jest takie, jak mógłby czuć się człowiek, który jest osadzony, ale niewinny. I to jest taki konglomerat emocjonalny, który pokazuje i właściwie wskazuje jednocześnie na to, że no nie można się pogodzić z taką sytuacją. I my jako rodzina i tutaj osoby nas reprezentujące nie możemy się pogodzić z sytuacją, w której człowiek niewinny, pokrzywdzony, który stracił wszystko, cały majątek i dorobek swojego życia, siedzi w więzieniu tylko dlatego, że został oszukany. Mamy tutaj do czynienia z jakimś odwróceniem zupełnie sytuacji, której w życiu nie powinno być w normalnie funkcjonującym, demokratycznym państwie, w którym funkcjonuje prawo. No mnie jednak mimo wszystko taka rzecz miała miejsce i nasza walka, właściwie taty, rodziców, trwa już blisko 2 dekady. To jest nieprawdopodobny szmat czasu, wypełniony ładunkiem emocjonalnym, wypełniony groźbami, wypełniony prowokacjami, wypełniony tymi wszystkimi złymi rzeczami, o których wielu z Państwa nawet sobie nie zdaje sprawy.
Panie doktorze, chciałbym, aby Pan powiedział o tym, czy nakłaniano Państwa, aby ktoś popełnił samobójstwo?
Panie doktorze, przez grzeczność i w dyplomacji powiem, że nie potwierdzę i nie zaprzeczę, czy takie miejsce, czy takie zdarzenie miało miejsce. Chcę jednocześnie jeszcze dodać, ponieważ spotykamy się blisko, właśnie ponad pół roku od ostatniego programu, to chcę dodać, że mimo, że mój tato przebywa w więzieniu, to już w tym więzieniu, w zeszłym roku, pod koniec, został skazany kolejnym wyrokiem karnym, w związku z działalnością firmy Wrobis, już w stanie upadłości, która tacie nie uregulowała zobowiązań za wykonaną pracę, został wskazany, kuriozum polega na tym, że prokuratura wspólnie, prokuratura w Oleśnicy z prokuraturą w Gliwicach, wznowiła postępowanie, które dwukrotnie wcześniej było umarzane na korzyść taty. W trzecim razem w tym postępowaniu tacie skutecznie skazano. Moje pytanie w stronę prokuratury kieruję. Dlaczego? Dlaczego dzieje się to z takim pogwałceniem nie tylko materiału dowodowego, nie tylko stanu faktycznego, ale wręcz przeczy to wszelkim zasadom i logice prawnej? Takie zdarzenia w ogóle nie powinny mieć miejsca, gdybyśmy mogli mówić o państwie prawa. Nie ma tego prawa. Ono w tym przypadku, w przypadku naszej rodziny, nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje. Pytam się, dlaczego teraz wprost do przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości to pytanie kieruję. Dlaczego procesy karne przeciwko tacie, moim rodzicom, toczą się w oderwaniu od jakiejkolwiek logiki prawnej? Przeczą wszelkim materiałom dowodowym. Tych przestępstw po prostu nie ma ze strony taty. Natomiast są, rzecz jasna, przestępstwa na jego niekorzyść. Ale tutaj prokuratura niestety nie tylko ma jedno oko ślepe. Ono jest ślepe, ona jest po prostu ślepa na obydwoje, na parę oczu. I to jest rzecz naprawdę bulwersująca. Nie możemy mówić o państwie prawa, w którym to państwo łamie to prawo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, proszę Państwa, otrzymaliśmy propozycję ze strony przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. Po ostatnim programie u redaktora Jana Pośpieszalskiego Warto Rozmawiać, spotkania. To było 2 miesiące temu. Terminy tych spotkań są przesuwane z tygodnia na tydzień. Muszę powiedzieć, jako osoba jednak mimo wszystko dbająca o pewne zasady komunikacji społecznej, że po kilkukrotnym przesunięciach, odsunięciach czy nawet odwołaniach terminów, to przestało nie tylko bawić naszą rodzinę, przestało nie tylko bawić tutaj pana mecenasa, ale nas. To jest zwyczajnie potwarz dla nas. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Jeżeli chcemy być partnerami do rozmowy, jeżeli chcemy wspólnie prowadzić dialog, to takie zdarzenia nie powinny mieć miejsca. Bo my, nie dość, że zostaliśmy oszukani, to czujemy się oszukani podwójnie. To państwo robi z nas po prostu zwyczajnie wariata. Przepraszam za słowo, w cudzysłowie dużym.
Panie doktorze, proszę w takim razie powiedzieć, to czym sąd kierował się, uznając pana tatę za słupa? No bo ja rozumiem, że w branży przedsiębiorców, no to nie jest tak, że prywatna osoba z prywatną może się umówić i dać z ręki do ręki jakieś pieniądze, a tamten może powiedzieć, wcale mi nie dałeś, no i jak to udowodnisz, prawda? Tutaj jest zawsze potwierdzenie potwierdzeniem, ale jest coś podstawowego, przelew bankowy. No wiadomo, czy pana tata dostał od zleceniodawcy przelew bankowy, a swoim podwykonawcom nie dał tych pieniędzy i udaje Greka?
W każdym procesie, który toczył się przeciwko tacie, sąd, weryfikując materiał dowodowy przedstawiany przez prokuraturę i przez tatę, rzecz jasna, nie widział niestety w tym materiale dowodowym elementu działającego na korzyść taty. To znaczy, potwierdzenia przelewów, które jakby były dowodem na to, że tato jednak płacił swoim podwykonawcom do momentu, do którego mógł płacić, nie były dla sądu wystarczającym elementem idącym w stronę uniewinnienia. A więc powiem więcej, mimo przedstawienia tych dowodów i tak został skazany.
Ja rozumiem, że płacił no, z tego, co jeszcze miał, tak, swoim podwykonawcom, ale czy no, trudno to udowodnić, no nie zapłacili, no to jak ma udowodnić, że nie zapłacili, jak tego nie ma, tak? Ale to te firmy, które nie zapłaciły, powinny przed sądem zeznać, ale chwileczkę, my tu mamy przelew bankowy, pan Wolak dostał od nas pieniądze, a że nie zapłacił swoim podwykonawcom, no to już nie nasza sprawa, tak?
Za każdym razem odbywało się to w ten sam sposób. Można powiedzieć, że klasyczne sądowe modus operandi. To znaczy na wniosek stron byli przesłuchiwani przedstawiciele generalnych wykonawców i oni wszyscy solennie przed sądem deklarowali, że panu Wolakowi nie są nic winni albo że zostały wszystkie pieniądze zapłacone.
A jakie przedstawili na to dowody?
Żadnych. Wyliczenia, na przykład w jednym przypadku były wyliczenia obciążające mojego ojca jakimiś wyimaginowanymi karami i obciążeniami z kosmosu, przepraszam w cudzysłowie dużym, które oczywiście były absolutnie niezgodne ani ze stanem rzeczywistym, ani nawet ze stanem, gdybyśmy powiedzieli, fantastycznym.
Co, sąd tego nie badał?
Nie, nigdy nie sprawdzono, czy pieniądze między generalnym wykonawcą a moim tatą wyszły. Nigdy sąd nie zdecydował się nawet takim procesowym sposobem zweryfikować tych danych i tak jest za każdym razem. Tak jest również do sytuacji, o której wspomniałem wcześniej, czyli kolejnego wyroku skazującego z zeszłego roku. W aktach spraw, we wszystkich aktach spraw są materiały wskazujące, że tato płacił, a więc nie wypełnia znamion czynu z artykułu 286 KK, więc nie ma sprawstwa kierunkowego, nie ma sprawstwa umyślnego. Absolutnie nigdy w życiu nie powinien zostać skazany w związku z tym, ze swoją działalnością i tym, że został oszukany, bo on sam został oszukany. Natomiast przedstawiciele firm, którzy doprowadzili do tego stanu rzeczy, katastrofalnego, chcę Państwu podkreślić, katastrofalnego, niestety, ale nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności.
No, a czy to taki problem, żeby ta firma wydrukowała, bo teraz nie trzeba nawet zaświadczenia, wystarczy wydrukować sobie z konta, tak, potwierdzenie, nie, tam jest napisane, nie wymaga pieczątki ani podpisu, tak?
Panie rektorze, niemalże 20 lat temu tato przedstawiał dowody bankowe w sądzie wskazujące, że jednemu z podwykonawcy uregulował więcej niż ten wskazywał na sali sądowej. I to był jeden z przelewów na kwotę na prawie 50 tysięcy złotych i sąd nie uznał tego dowodu, wskazując, że to nie jest dla niego dowód w procesie karnym i nie uwzględnił go w całym procesie w ogóle. Pytam się dlaczego. Czy to jest naturalna logika postępowania sądowego, czy nie przeczy to czasem w ogóle postępowaniu dowodowemu i tak dalej, i tak dalej. W moim przekonaniu to jest kuriozum, to są procesy kafkowskie. Mając argumenty i dowody w ręce, sąd jednak mimo wszystko decyduje się na takie karkołomne wręcz wyroki, które gdyby każdy, nawet podrzędny prawnik, nawet student prawa drugiego czy trzeciego roku po kursie z prawa karnego przeglądał, weryfikował te procesy, no zwyczajnie złapałby się za głowę.
Dziękuję, mówił pan doktor Łukasz Wolak, syn pana Krzysztofa. No coś tu więcej w tej materii powiedzieć, nie jesteśmy salą sądową, ale to, co państwo mówią, chyba samo za siebie świadczy, a państwo mogą również w tej sprawie sami wydać sobie osąd, ale warto zostać również dalej z nami, by poznać kolejne przykłady tego bezprawia.
Pan Wojciech Ortman, poszkodowany, firma Wolf. Proszę powiedzieć, jak wygląda pana sytuacja?
No to już była firma Wolf. No więc ja mógłbym powtórzyć słowo o słowo tutaj mojego przedmówcy tak naprawdę i los jego taty, tylko że ja jeszcze nie siedzę w więzieniu. Tragedia moja i mojej rodziny rozpoczęła się końcem 2013 roku. Współpracowałem wcześniej właśnie z Chemią Budową Krakowską, spółka akcyjna, spółka Skarbu Państwa i firma, która nakarmiła nas obietnicami, moją firmę, zatrudniałem wtedy 150 osób. Wcześniej współpracowałem z wieloma firmami, Zawsze się praca dobrze układała. Chemobudowa, no niestety, tak naobiecywała tak dużo pracy, że zdecydowaliśmy się, że zostaniemy tylko przy nich. Końcem 2013 roku jakiś tam konflikt powstał. Robiliśmy wtedy szpital w Prokocimiu z nimi. Oprócz tego jeszcze był szpital w Sosnowcu, też taki duży kontrakt, to milionowe kontrakty tak naprawdę. Zablokowali nam płatności na każdym z kontraktów, łącznie wtedy chyba 6 kontraktów. Faktury wypisane, wystawione, roboty odebrane, mamy do dzisiaj protokoły odbiorowe, pieniędzy nie ma.
Ile są panu winni?
No, dzisiaj jest 6,5 miliona złotych ze samych faktur. Trwa to wszystko już 6 lat, więc no, chyba nie da się policzyć tych wszystkich utraconych korzyści, tych strat moralnych, które myśmy przeżyli w domu. Moja rodzina, moja żona straciła dziecko, no dzieci co przeżyły, tylu komorników. Ja mam 3 miliony długów przez to, prawda, poniżej u podwykonawców. Zanim firma, we firmie się dobrze układało, no to oczywiście hurtownie, banki zapraszały mnie na rauty, byłem najlepszym klientem, robiłem im milionowe obroty. Dostawałem prezenty. Dzisiaj te same instytucje mnie po prostu skarżą z 286 KK właśnie, jako oszusta gospodarczego. Ja w swojej wiosce, w swojej miejscowości kiedyś byłem szanowanym właścicielem firmy, szanowanym obywatelem, szanowanym sponsorem i tak dalej. Dzisiaj jestem oszustem, bo tak naprawdę ludzie wierzą w to, co mówi ten większy, prawda? To, co się dzieje globalnie. To, co ja mówię, to nikt nie chce słuchać. I tak jak mówię, no to, co się podziało, to nikomu tego nie życzę. Jak słucham tutaj opowieści pana Wolaka, to po prostu to widzę siebie w przyszłości i boję się o siebie po prostu, co się dzieje. Sprawy karne tak naprawdę toczą się bardzo szybko do spraw cywilnych. Ja się sądzę oczywiście o swoje pieniądze cały czas, ale to trwa już tyle lat. A karne jest co miesiąc jest sprawa karna, prawda? Jest posiedzenie sądu i to tak naprawdę w pół roku potrafią człowieka posadzić. Ja mam już jeden oczywiście wyrok karny, żeby jeszcze było śmieszniej, to mam 10 lat zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, także już w ogóle nie wiem, czym się zajmować, żeby jakokolwiek żyć. Obroty przed 2013 roku mojej firmy były milionowe. Firma była warta kilkadziesiąt milionów, bo to zostało też policzone. Dzisiaj nie mam nic. Boję się o swój dom, bo jest w części zajęty. Tak naprawdę no, nie mam nic w tym momencie. Tyle dobrze, że jestem zwalniany z kosztów w sądach, bo nie wykazuję większych dochodów, tylko minimalną krajową, bo jestem zatrudniony normalnie na etacie na dzień dzisiejszy. Zrobili nam wielką krzywdę i po prostu ja nie odpuszczę, będę się sądził tak długo, ile będę mógł. Czy to będę robił na wolności, czy to będę robił z celi więziennej, nie wiem, jak to będzie dalej. No ale boję się o swoją przyszłość. Widząc, co się dzieje nadal, widząc, słuchając wyroków, miałem też myśli samobójcze, to nie da się opisać. To teraz już jakoś tak wiadomo, po tylu latach człowiek się przyzwyczaja nawet do najgorszych sytuacji, ale 2014 rok, początek 2014 roku, ilość komorników, którzy przeszli przez nasz dom, płacz dzieci, żony, no to jest, tego się nie da, na pewno tego się nie da wyrównać finansowo, nawet gdyby chcieli dzisiaj się wyrównać finansowo, to tego już na pewno nie wyrównają.
Do kogo macie największy żal?
Największy żal w tym momencie, bo wcześniej to miałem tylko do nich żal, ale teraz mam żal do wymiaru sprawiedliwości. No jak można jeszcze karać i dawać takie dziwne wyroki człowiekowi, który tak naprawdę jest poszkodowany? No ja jestem poszkodowanym. Ja założyłem stowarzyszenie też w 2014 roku, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym Podwykonawcom. Skutecznie mnie w gminie u nas po prostu skutecznie mnie zniechęcili do prowadzenia tego stowarzyszenia. No mówię, to jest firma Skarbu Państwa, dość mocna firma, zatem no, ktoś mi powiedział, że walka z wiatrakami. No trudno, będziemy walczyć z wiatrakami. Jest już też pomysł, żeby złożyć na nich też doniesienie z 286 właśnie KK, jeśli mnie tak można sądzić, no to dlaczego ja ich też nie będę tak sądził. Jest tutaj, teraz współpracuję z panem Wojciechem Beliną ze stowarzyszenia. No musimy coś robić, bo dalej tak nie może być. No, nie mogę wylądować w więzieniu, wyjść z więzienia za jakiś czas, znowu do niego trafić, ponieważ to tak będzie wyglądało, prawda? Jak nie będę spłacał. Jest teraz taka nowa, ja mam tak właśnie, nawiązka to się nazywa, czyli trzeba zwrócić pieniądze, bo jak się nie zwróci pieniędzy, to się zwraca do więzienia. Czyli już nie wystarczy sama egzekucja komornicza, tylko tą nawiązkę no, trzeba spłacać. No to ja już nie wiem, czy miliony złotych spłacać. Ja tylko chcę, żeby dostać pieniądze, które mi się należą za uczciwą pracę, która była wykonana rzetelnie. Dzisiaj zresztą tak zeznają nawet dyrektorzy tej firmy, o której mówiłem, że było zawsze dobrze i nie wiedzą, co się podziało tak naprawdę. Ja wiem, co się podziało. Im się zaczął palić grunt pod nogami, ale potem stanęli na nogach i już nie chcieli nas jakby z powrotem wziąć do siebie. Chcę dla podwykonawców, którzy dzisiaj mnie skarżą. Ja na wokandzie mówię do niego, chłopie, to ty mi wysyłałeś paczki. Dziękowałeś za super obroty, a dzisiaj mnie tutaj od oszustu chcesz wyzywać. No po prostu to wychodzę z sali sądowej i po prostu płaczę, bo to już nie wiem, co robić dalej.
Dziękuję bardzo. Ofiary oprawcami, oprawcy ofiarami. Czują Państwo, że coś jest nie tak. Zapraszamy na historię dalszych osób.
Pan Wojciech Belina, prezes Stowarzyszenia Wykonawców i Dostawców Budownictwa. Panie prezesie, no, zakładacie stowarzyszenie, tak, macie je, jesteście formą prawną, działacie, ale zrzeszacie również poszkodowanych. No, można powiedzieć, kolejny przykład w tym momencie padnie i chyba bardzo dobrze, ale jaki by pan wybrał przykład, który by jeszcze bardziej unaocznił no, tą ciężką sytuację, no bo każdy z nich jest ważny, ale coś może jeszcze innego by pan wybrał.
Panie redaktorze, dzień dobry państwu. To, co tutaj zostało powiedziane, to są naprawdę rzeczy porażające, tak? I moja rodzina również została poszkodowana przez austriacki koncern budowlany, dużą firmę, bardzo wyrafinowany metodami. Ja nie chcę o nich mówić, ponieważ to jest w toku postępowania prokuratorskiego, do którego mamy nadzieję, że wrócimy, bo zostało umorzone. Natomiast w toku tego postępowania no, potwierdziły się rzeczy takie, o których jakby w tym momencie nie mogę mówić, ze względu na dobro śledztwa dalsze. Natomiast dowodem tego, że te stowarzyszenia mają sens, to jest to, że do stowarzyszeń przystępują na przykład osoby poszkodowane przez moją firmę również, tak? Ponieważ ja również nie miałem pieniędzy, żeby zapłacić podwykonawcom i tutaj mamy ludzi, którzy są w moim stowarzyszeniu, nie otrzymali pieniędzy za kontrakty na szpitalu w Toruniu. Na tym kontrakcie z austriackim koncernem również i wiedzą, jakie to były metody, tak? Także nasze działanie ma sens, bo my nie tylko chcemy doprowadzić do rozliczenia tych kontraktów, ale do spowodowania takiej sytuacji, która pozwoli na podjęcie rozmów z generalnymi wykonawcami oraz z ekipą rządzącą, która ma wpływ na te realia i może doprowadzić do tego, że naprawimy ten system, bo tak naprawdę to są bardzo proste metody, tylko ja widzę starania ministra sprawiedliwości, wprowadza jakieś nowe rozwiązanie, ale ten wachlarz rozwiązań musimy wypracować wspólnie z generalnymi wykonawcami, a oni muszą zrozumieć to, że muszą rozliczyć poszkodowanych podwykonawców i to nie tylko z kontraktów, ale zapłacić im zadośćuczynienia za krzywdy, które no, stały się, że tak powiem, naszym udziałem, tak, za ich sprawą.
Dziękuję. Mówił pan Wojciech Belina, prezes Stowarzyszenia Wykonawców i Dostawców Budownictwa. Pan Stanisław Osiak, firma, spółka komandytowa, zakład robót wodno-kanalizacyjnych KROL. Pan również jest poszkodowanym na drodze S2, odcinek warszawski, na 9,5 miliona. Tak? Tym odcinkiem jeździmy?
Jeżdżę codziennie i patrzę właśnie z żalem wielkim.
Czyli wykonał pan pracę, została odebrana. Jeździmy po tej drodze, a pieniędzy pan nie dostał.
Dostałem właśnie i to też właśnie jestem poszkodowany przez firmę austriacką. No, tak jak pan Wojciech, tą samą. Pracowałem z nimi prawdopodobnie na 10 kontraktach.
A pan pozwał pan tą firmę do sądu?
Od 2014 roku cały czas próbuję złożyć pozwy. Do tej pory walczyłem, żeby się to nie przedawniło, bo nie stać mnie było na wypłacenie składki sądowej.
A no tak, no bo od tych 9 milionów to musiałby pan zapłacić ile, żeby w ogóle sąd zechciał?
5%. 5%, a firma mnie pozbawiła z wszelkich pieniędzy, wszelkich wpływów z kontraktów, bo jeszcze prowadziłem z nimi drugi kontrakt, który mnie wciągnęli w trakcie rozliczenia tego dużego kontraktu na S2, bo to jest kontrakt był wielomilionowy i moja firma już była na tyle prężna, przez 20 lat wypracowałem, że mnie było stać na skończenie całego kontraktu prawie za 80 milionów złotych i jeszcze posprzątać po firmie na S2, która wcześniej dla generalnego zeszła, rzuciła robotę. Bo wierzyłem w to, że jak pracuję przez 10 czy 15 lat z nimi, bo jak tylko weszli do nas na rynek, to pierwszy kontrakt z nimi robiłem. Można powiedzieć, że ludzi, których pozatrudniali z Polski, to się uczyli przy mnie. I parę obwodnic z nimi zrobiłem i wierzyłem w to, że jeśli wykonam kontrakt w całości z odbiorem, co było tak samo i tutaj, do końca, to zostanę rozliczony jak zawsze.
I pan ma też tę sytuację, że pana się oskarża, że pan nie zapłacił komuś, tak? A pan nie ma z czego, bo panu też nie zapłacono, tak?
W moim przypadku jest tak, że jeśli to było trochę pieniędzy jeszcze w firmie, no to firmy się rzuciły po odbieranie. Ja nie protestowałem, ile było pieniędzy, tyle porozdawałem właśnie swoim, resztę posprzedawałem majątek firmy. Jakieś drobne zostały, na które nie starczyło, no ale to jest na razie jest spokój. No i kredyty bankowe zostały.
Jest pan pewien tego, że ta firma austriacka, pan mówi, że ona przed polskim sądem nie przedstawi dokumentu, że panu przelała pieniądze, bo go nie ma?
Nie przedstawi dokumentu. Ona twierdzi, że mi się nie należą pieniądze. No i nawet w sądzie. U nich jest amnezja, oni już nie pamiętają nic. Traktują w ogóle w sądzie sprawę, ja jestem traktowany jako oskarżony, a nie oni.
Rozumiem, mówił pan Stanisław Osiak.
Do tego stopnia, tak. Jeszcze powtórzę, mały kontrakt, który był ryczałtowy kontraktem, z który liczyłem, że ryczałt jest wykonany w całości, należą się pieniądze. Urwali, nie dopłacili mi ponad 300 tysięcy, bo to mały kontrakt był. Sąd zobligował ich na ostatniej sprawie do doręczenia dokumentów odbiorowych wszelkich. Nawet i starostwo zostało zobligowane. Nikt nie dostarczył dokumentów. Ja dostarczyłem wszelkie dokumenty. Oni nie zostali ukarani. Sprawa została przegrana na niekorzyść moją. Odwołujemy się dalej. No.
Rozumiem. Mówił pan Stanisław Osiak, firma komandytowa, zakład robót wodno-kanalizacyjnych Krol. To kolejny przykład osoby poszkodowanej. Zapraszam, by wysłuchać kolejnych. Troszeczkę już inna sprawa, ale mechanizm ten sam.
Szanowni Państwo, i kolejna osoba poszkodowana, pan Antoni Roman Stępkowski. Proszę powiedzieć, na jakim odcinku budował pan drogę i jak wygląda pana sytuacja?
Witam, dzień dobry wszystkim. Pracowałem na drodze wojewódzkiej 690 Ostrożany Ciechanowiec pod firmą Prybex, która po może pół roku zeszła z budowy, jako stała się niewypłacalna i po prostu nie wypłaciła nam pieniążków. I ja udałem się ze swoją sprawą do pana dyrektora zarządu dróg w Białymstoku odnośnie, bo jest taka możliwość, że może pan dyrektor wypłacić nam, jeśli po prostu nie firma, która jest niewypłacalna, to może Urząd Wojewódzki wypłacić. No więc zajechałem do pana dyrektora. Pan dyrektor mówi, przywieźć proszę faktury, karty pracy i zestawienia i do piątku proszę to przywieźć i będziemy załatwiać sprawę. Ja do środy to przywiozłem. Pan dyrektor jak do tej pory po prostu słowa nie dotrzymał. No i sprawa po prostu się ciągnie. No. Także nie wiem, co dalej będzie.
Od jak dawna ta sprawa się ciągnie w sądach?
To znaczy w sądach jeszcze nie jest po prostu, bo czekamy, że pan dyrektor albo pan marszałek po prostu nam zapłaci za to. Bo jest taka możliwość. Prawo zamówień publicznych, artykuł 143c, solidarna zapłata, którą może zapłacić nam Urząd Wojewódzki, czyli Podlaski Zarząd Dróg. No i właśnie byliśmy kilka razy, prosiliśmy, pisma żeśmy pisali, czekamy na odpowiedź po 2 miesiące na pisma, bez żadnej odpowiedzi. Musimy jeszcze ponaglać, żeby nam odpowiedzieli po prostu. No i takie są po prostu no, sprawy, że naprawdę no, nie można nic załatwić. Nie wiem, jak to będzie dalej.
Dziękuję bardzo. Przejdę do kolejnej osoby. Proszę o przedstawienie się i powiedzenie, jak wygląda...
Kraszewski, też mam podobną sytuację z drogi na Ciechanowicy, na Chorzele i firma jest winna mi 970 tysięcy. No i nie wypłacają, jest taka sytuacja inna i tyle mogę powiedzieć. No.
Czy pana sprawa jest w sądzie?
Nie, teraz będę składał sprawę do sądu.
Dziękuję bardzo. I kolejna osoba?
PHU Transkost. Dzień dobry Państwu. Dotyczy tej samej sprawy, co koledzy na drodze 690. No i tego kolega powiedział, że zwracaliśmy się do firmy, która zeszła z kontraktu. Powiedział, że nie zapłacił, bo nie miał pieniędzy. Natomiast budowa nie była rozliczona i odbył się nowy przetarg. I nowy wykonawca wszedł na robotę. I to, co myśmy zrobili, to zostaje niszczone już i nowy wykonawca buduje drogę. A zwracaliśmy się do PZDW, do miasta Białystok, nie? To powiedzieli, że idźcie do sądu, my wam nie zapłacimy, bo nie mamy podstawy zapłacić. I tak odbijają półeczki wszyscy. No i albo pójdziemy do sądu, albo a do sądu pójść, to trzeba wpłacić, tak jak kolega powiedział, że 5% trzeba od faktury zapłacić. I na tym sprawa stoi. No i tak odrzucają piłeczkę. No. Firma Prybex nie chce zapłacić, Białystok nie chce zapłacić i nie wiemy, co dalej robić.
Czy sprawę złożyliście też do sądu, czy nie?
Ja mam, sprawa się ciągnie, jutro mam o 14 w Sądzie Gospodarczym na Czerniakowskiej, no ale to się tak wolno ciągnie, że po kolei świadków przesłuchuję, świadek jeden przyjedzie, drugi nie przyjedzie, odkłada się na 2 miesiące, na 3 miesiące sprawę, no i także sprawa się ciągnąć będzie przez kilka ładnych lat. Także...
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, sprawa poszkodowanych podwykonawców i wykonawców w Polsce ciągnie się już bardzo długo. Jak jeszcze ci ludzie, jak długo będą musieli jeszcze czekać na pieniądze, które się im po prostu należą?
Proszę Państwa, powoli kończymy nasz program, ale to nie oznacza, że tą sprawą nie będziemy się również zajmować. Pan doktor Mariusz Miąsko ponownie. Panie doktorze, pan zajmuje się tą sprawą, no bo po prostu no, został pan do tego wynajęty uczciwie, pan to po prostu chce przeprowadzić, ale otrzymał pan pewnego SMS-a od pewnego pana. Czy to jest pogróżka?
Tak, otrzymałem SMS-a, którego traktuję jako pogróżkę, mniej więcej w treści takiej, że nie powinienem uważać na siebie, ponieważ no, nie jestem osobą niezniszczalną. Mniej więcej beletryzuję tego SMS-a, ale taki był jego wydźwięk, ewidentnie traktuję jako pogróżkę, ale to jest, proszę Państwa, nie jedyne takie zdarzenie, nie jedyna okoliczność, która nas tutaj niepokoi. Nie tylko wobec mnie takie lub podobne zdarzenia miały miejsce, natomiast chciałem poinformować z tego miejsca wszystkich Państwa i z urzędów państwowych i przedstawicieli niektórych generalnych wykonawców, że wbrew Państwa staraniom jesteśmy coraz silniejsi, jest nas coraz więcej. Tutaj widzieliście Państwo przedstawicieli jeszcze 2 stowarzyszeń. Proszę Państwa, konsolidujemy nasze siły. Przedstawiciele poszkodowanych podwykonawców i stowarzyszeń różnych. Zachęcamy kolejne stowarzyszenia. Proszę Państwa, dość temu bezprawiu, tutaj parafrazując nazwę jednego ze stowarzyszenia, i musimy zmierzać, proszę Państwa, w kierunku najlepszej drogi, czyli drogi do uczciwości, do prawdy. Żyjemy w Polsce, nie żyjemy, proszę Państwa, ani w Austrii, ani w Niemczech, ani w jakichkolwiek innych krajach, takich jak Hiszpania czy Portugalia, skąd pochodzą różnego rodzaju koncerny. Żyjemy w Polsce. Przyjechały koncerny do Polski, przybyły, my ich szanujemy. Ale proszę Państwa, muszą na naszych warunkach wykonywać te prace z poszanowaniem Polaków, polskich obywateli, polskich podwykonawców. My mamy swoje własne dobro narodowe w postaci własnych przedsiębiorców, wyśmienitych, kreatywnych, wyjątkowo pracowitych. Uchodzimy za jeden z najbardziej pracowitych narodów w ogóle na świecie. W związku z powyższym mamy potencjał i koniec tego marnowania tego naszego potencjału przez rządzących. Oczekujemy i wzywamy rząd do wsparcia, bardzo realnego wsparcia polskich podwykonawców i wreszcie polskich polskie drogi, polską kubaturówkę, polskie sieci energetyczne muszą przejść w realizację polskich firm, polskich podwykonawców, a nie zagranicznych koncernów.
Panie doktorze, tutaj takie informacje, tak, że za pośrednictwem polskich urzędów marszałkowskich włoskie mafie oszukały polskich podwykonawców i pracowników. Gdzie nie, gdzie są to firmy austriackie, gdzie indziej kanadyjska, australijska i wiele innych, austriacka i wiele innych, i polskich rodowitych. No to czy mamy do czynienia z jakimś, nie wiem, dzikim zachodem? No jak to jest możliwe? Jak pan jako prawnik patrzy na to, jaki jest stan prawny naszego państwa albo stan umysłów naszych urzędników? Czy musi stanąć tu dziecko, przyjść i powiedzieć, król jest jednak nagi?
Gigantyczny problem systemowy tutaj występuje. Po pierwsze, proszę państwa, mamy absolutnie fatalnie zorganizowany system prawny, nie zapewniający w ogóle jakiegokolwiek bezpieczeństwa dla polskich podwykonawców w realizacji inwestycji. Próbowaliśmy to zmienić i próbujemy to zmienić za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości i napotyka na gigantyczny opór z Ministerstwa Infrastruktury. Cokolwiek by oficjalnie Ministerstwo Infrastruktury nie twierdziło, taka jest moja teza. Mało tego, mogliśmy wszyscy, proszę państwa, sami usłyszeć w jednej z poprzednich audycji, jak przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury w ogóle nawet nie rozróżnia instytucji prawnych, myli instytucje prawne na gruncie prawa budowlanego i podmioty, nie wie, który podmiot kim jest w tej całej, można powiedzieć, drabince podmiotów realizujących budowę dróg i autostrad i innych budów. To, proszę państwa, oznacza, że jak my mamy się spodziewać dobrego systemu, skoro urzędnicy na najwyższych szczeblach nie znają podstawowych instrumentów tej całej układanki.
Dziękuję, mówił pan doktor Mariusz Miąsko. Kończymy nasz program z przed parlamentu naszej Rzeczypospolitej, z Warszawy. Program poświęcony ludziom oszukanym. Żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.